Webinarium Into Digital. Dzisiejszym naszym gościem jest profesor Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Profesor Paprocki wygłosi prelekcję na temat driverless car, czyli dlaczego sztuczna inteligencja nadal nas nie obsługuje podczas podróży. Ja może dodam, że parę lat temu, jeszcze przed pandemią, miałem przyjemność wysłuchania innej prelekcji profesora Poprockiego, która dotyczyła właśnie samochodów autonomicznych, mobilności. I wówczas taki zdroworozsądkowy sceptycyzm wygrał z optymizmem. Zobaczymy, czy będzie tak samo dzisiaj. Ale zanim przejdziemy tutaj do właśnie kwestii merytorycznych, chciałbym przypomnieć, że nasze spotkanie jest nagrywane, czyli jeżeli nie życzą Państwo sobie, żeby Państwa wizerunek był upubliczniony w serwisie YouTube, proszę po prostu nie włączać kamery. Panie profesorze, uwaga naszych gości i widzów jest Pana. Dziękuję.
Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo Panie Profesorze za zaproszenie na to webinarium. Przygotowałem dla potrzeb dzisiejszego wystąpienia dosyć szeroką prezentację, ale chciałbym utrzymać się w dyscyplinie czasu, więc będę bardzo skrótowo robił komentarz do tego, co będę pokazywał, ponieważ cała prezentacja, całe wystąpienie jest na etapie rejestrowania, to w związku z tym każdy, kto by chciał wniknąć później w zawartość poszczególnych slajdów, będzie miał możliwość zapoznania się poprzez stop klatkę, bo niektóre, sądzę, slajdy, jeśli ktoś by bardzo chciał wniknąć w ich treść, będą wymagały spojrzenia przez dłuższą chwilę. Pokazuję już mój, mam nadzieję, zaraz ekran. Tu coś nie chce wskoczyć. Pokazuję, udostępnij. O, jestem tu. Proszę bardzo. Chciałbym prosić o potwierdzenie, czy Państwo widzą już moją prezentację?
Tak.
Ok, to w takim razie rozpoczynam. Tytuł został już przedstawiony, więc przechodzę do prezentacji agendy. I tutaj, jak Państwo widzicie, robię krótką informację o autorze, czyli autoprezentację. Jestem ekonomistą, który w pracach badawczych kieruje się sceptycyzmem. To, co już zresztą pan profesor Doligalski na początku powiedział. Ta postawa mnie nie opuszcza, chociaż z ogromną atencją odnoszę się do wszystkich wypowiedzi osób, które są zaangażowane czy wręcz entuzjastycznie odnoszą się do rozwoju sztucznej inteligencji. Pozwalam sobie przypomnieć, że najczęściej dyskusje o rozwiązaniach sztucznej inteligencji koncentrują się na funkcjonowaniu botów, natomiast mnie interesuje dużo bardziej funkcjonowanie robotów, w którym to urządzeniu jest buddy. To buddy jest często instalowane w otoczeniu stabilnym, czyli wewnątrz na przykład magazynu, hali produkcyjnej, w biurze. Natomiast również może być stosowane w otoczeniu niestabilnym, czyli poza zamkniętymi przestrzeniami i wtedy występują czynniki trudne do przewidzenia lub czasami w ogóle nie do przewidzenia w otoczeniu takiego robota. I przedmiotem naszego zainteresowania jest pojazd autonomiczny, popularnie zwany smartfonem na kołach. Ale to nie ma być smartfon, to ma być coś, co zastąpi przede wszystkim samochód, ale będzie usieciowione i będzie wypełniało funkcje przejmujące zadania wykonywane do tej pory przez inteligentnego human przy wykorzystaniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Ale chciałbym, żebyśmy patrzyli na to całe przedsięwzięcie dotyczące zmian w mobilności jako specyficzną formę zastosowania koncepcji przemysłu 4.0. W tej koncepcji zakłada się, że będziemy mieli różne roboty, które spełniają funkcję smart, czyli mają cechy autonomicznego sterowania się. I doświadczenia wdrażania koncepcji przemysłu 4.0, która, przypominam, została sformułowana w 2011 roku, ta koncepcja jest wdrażana przy harmonijnym lub braku harmonii, rozwijaniu zarówno technologii analogowych, jak i cyfrowych, bo tak jak powiedzieliśmy, to body robota najczęściej jest związane z zastosowaniem technologii analogowych. I projekt Autonomous Car pojawił się na początku lat 10. I tu możemy powiedzieć, że do dzisiaj występują wśród nas inżynierowie, o których teraz jest nowe określenie akceleratoniści, czyli ci, którzy opowiadają się za przyspieszeniem rozwoju technologii cyfrowych związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, choć wiemy, że w środowisku zarówno akademickim, jak i pozaakademickim, również biznesowym, mamy postacie, które mówią, że należy wstrzymać lub zahamować rozwój tych technologii. I pierwsze takie wyobrażenie, jakie powstało, związane jest z jakimś urządzeniem, które możemy nazwać pojazdem, które na przykład wysłaliśmy na Marsa. I tam człowiek ma ograniczoną możliwość sterowania tym urządzeniem z Ziemi, w związku z tym przyjęto założenie, że ten pojazd musi być wyposażony w zdolność do autonomicznego pokonywania powierzchni tej innej planety. Miałby być na swój sposób quasi-autonomiczny. Ale pojawia się pytanie, czy ten pojazd tam na Marsie różni się czymkolwiek od wagoników i lokomotyw kolejki modelarskiej, która jeździ też bez załogi na bardzo szczególnie ukształtowanym powierzchni czy przestrzeni, jakbyśmy tego nie nazwali, bo to by było bardzo proste w takim razie. No i już widzieliśmy w ramach rozwoju technologii i myśli, tych wizji wprowadzenia autonomicznych pojazdów, już w 1939 roku w Nowym Jorku na targach pokazano koncepcję, która miała służyć do zautomatyzowania ruchu pojazdów, ale wtedy już założono, że te pojazdy miałyby się poruszać w wyizolowanym otoczeniu. Na przykład tak, jak wyizolowanym otoczeniem są linie metra biegnące w tunelach, gdzie nie ma w zasadzie dostępu osoba trzecia. W koncepcji Samsunga, to jest jedna z wielu, pochodząca z 2019 roku, określono ten pojazd Connected Autonomous Shared and Electric, czyli wskazano te cztery podstawowe cechy pojazdu nowej generacji, mianowicie jego usieciowienie, jego autonomiczność ruchu, model biznesowy, który by pozwalał wykorzystanie takiego urządzenia bezzałogowego przez wielu użytkowników, czyli w ramach modelu gospodarki współdzielenia, sharing economy, i, co w 2019 roku się wydawało prawie oczywiste, przy nowej generacji napędu bezemisyjnego, czyli z wykorzystaniem silnika elektrycznego. Wtedy zaczęto myśleć o wdrożeniu takiego systemu mobilności, który odchodziłby od wykorzystania auta 1.0, czyli tego, co było spopularyzowane 60-70 lat temu, przy założeniu, że ze względów społecznych będą wprowadzane bariery rozwoju samochodów osobowych, tych tradycyjnych, w szczególności w aglomeracjach, i że powstanie możliwość, aby w gospodarce nowej ery, nazywanej gospodarką cyfrową, stworzyć coś, co nazywamy mobility as a service, to znaczy każdy z nas, mając potrzebę przemieszczania się w przestrzeni, nie musiałby sięgać po własne zasoby, tym zasobem mu jest najczęściej samochód własny, tylko by korzystał właśnie z serwisu, między innymi przy zastosowaniu pojazdu autonomicznego. Dla przypomnienia lub dla tych osób, które o tym nie wiedzą, mamy standardowo w transporcie drogowym 6 poziomów autonomiczności, od zera przy braku jakiejkolwiek autonomiczności, jakiejkolwiek formy wsparcia kierowcy, aż po poziom 5, czyli de facto 6, kiedy rzeczywiście pojazd jest autonomiczny i pojazd może być bez w ogóle kierowcy, bez osoby, która w jakikolwiek sposób jest zaangażowana w sterowaniem ruchu tego pojazdu, może jechać, podstawić się bezzałogowo do miejsca, w którym rozpoczniemy naszą podróż, a w momencie, kiedy korzystamy z tego pojazdu, jesteśmy podróżnym, czyli tak jak w pociągu, tak jak w samolocie, możemy czytać gazetę, możemy spać, możemy robić każdą inną czynność albo żadnej czynności, ale na pewno nie zajmujemy się tym, żeby nawet kontrolować, czy to odbywa się prawidłowo. Jesteśmy w ogóle niezwiązani z funkcjonowaniem takiego pojazdu. W 2023 roku jesteśmy w następującym stanie efektywnie. Mamy samochody z małym poziomem wsparcia kierowcy. Takim przykładem jest na przykład kamera przy cofaniu. Mamy pojazdy, które spełniają wymóg drugiego poziomu, gdzie pewne czynności kierowcy są wsparte na przykład przez czujnik trzymania się pasa ruchu, przez czujnik niezbliżania się do pojazdu, który przed nami jedzie z mniejszą prędkością, aż do poziomu trzeciego, który jest stosowany tylko w najdroższych modelach, przez niektórych producentów jest to udostępniane, mianowicie poziom trzeci, gdzie na przykład pojazd samodzielnie, obserwując drogę w czasie jazdy, może podjąć decyzję, że zmieni pas ruchu na autostradzie i zacznie wyprzedzać wolniej jadący przed sobą pojazd. Ponieważ Tesla ze względów marketingowych, ale również obiektywnie ze względu na duży sukces na rynku motoryzacyjnym na całym świecie, jest takim punktem odniesienia, to wypada powiedzieć, że Tesla mimo zapowiedzi producenta nie spełnia żadnych warunków określonych dla poziomu trzeciego, to jest zaledwie poziom drugi. Z czego to wynika? Otóż Tesla z założenia nie jest wyposażona w lidar. To jest bardzo drogie urządzenie, dużo bardziej funkcjonalne niż radar i bez lidara Tesla niestety ma sytuację, kiedy nie rozpoznaje właściwie otoczenia. Znane są te spektakularne przypadki, kiedy dochodziło do wypadków z udziałem pojazdów Tesla, gdzie pojazd niewłaściwie oceniał otoczenie. Mamy przypadki ofiar śmiertelnych, również przy innych modelach pojazdów testowych, które są użytkowane przez wielu operatorów, bo tych operatorów jest kilku na świecie. Tak czy inaczej, wyposażenie tego pojazdu, każdego jednego, we wszystkie urządzenia, które są niezbędne, żeby osiągnąć ten poziom trzeci, to już jest bardzo duże wyzwanie. Dodatkowo dochodzi problem korzystania z energii elektrycznej. Otóż te wszystkie pojazdy są pojazdami bateryjnymi, czyli mają silniki elektryczne zasilane z baterii i z tej samej baterii zasilany jest cały system sterowania, czyli system informatyczny. Nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że jeśli jedziemy na autostradzie samochodem Tesla i w korku zatrzymujemy się na godzinę, kiedy udaje nam się raptem pokonać parę kilometrów przez tą jedną godzinę, to się zdarza, to zużycie energii elektrycznej przez Teslę cały czas obsługującą odbiorniki systemu informatycznego, zużycie energii jest porównywalne do energii, która jest potrzebna do przejechania 100 kilometrów. To oznacza, że kilkugodzinny postój w korku zmusza do naładowania baterii, a to może być w ogóle niemożliwe, jeżeli się stoi wiele godzin w korku, co się rzadko, ale zdarza zarówno w Europie, jak i w innych, na innych kontynentach. W związku z tym możemy powiedzieć, że istnieje wiele barier, które nie dopuściły do tej pory, żebyśmy mogli użytkować driverless car. Wskazujemy tutaj na cztery grupy tych barier, przy czym pierwszą podstawową jest właśnie ta kwestia szczególnych warunków niestabilnego otoczenia na zewnątrz. Będę podawał przykład w tym zakresie. Mamy cały czas niedostateczny potencjał systemu sterującego tym pojazdem. Mamy niską akceptację społeczną dla tych rozwiązań, które dzisiaj są prezentowane. I istnieje bardzo poważna bariera formalna i nie wiadomo, w jaki sposób będzie można tę barierę wyeliminować, to znaczy dopuścić pojazdy autonomiczne do ruchu publicznego, czyli w otwartym ruchu, bez pewności, że to są rozwiązania w 100% perfekcyjne. Do tego dochodzi rzecz, którą my, ekonomiści, oczywiście musimy uwzględniać w pierwszej kolejności. Czy w ogóle zmiana modelu odejścia od pojazdu, który jest kierowany przez użytkownika, do modelu, kiedy mamy tabor, czy to się w ogóle może opłacać? Otóż gdybyśmy przyjęli, że te same potrzeby mobilności na świecie byśmy mogli zaspokoić, używając o połowę mniejszą flotę pojazdów samochodowych, samochodów osobowych, niż mamy dzisiaj na świecie, to znaczy, że musielibyśmy mieć około 600 milionów takich pojazdów, bo na świecie w tej chwili mamy 1,3 miliarda samochodów osobowych. Jeśli te pojazdy mają być drugiej generacji, to prawdopodobnie były dramatycznie droższe od tych, które używamy, więc jest pytanie, czy tutaj nakład inwestycyjny może być wyrównany oszczędnościami, które by wynikały z użytkowania takiego taboru. I teraz chciałbym pokazać na dwóch przykładach, jak naprawdę to wygląda, jeżeli się nie patrzy oczyma entuzjasty. Założenia są dosyć uproszczone, żeby nie powiedzieć wręcz naiwne, że pojazd porusza się co prawda po drogach publicznych, ale na tych drogach publicznych wszyscy stosują się do obowiązujących reguł, a stan tej infrastruktury jest perfekcyjny. Rzeczywistość jest inna. Pokazuję Państwu plan w tej chwili w miejscowości Izabelin pod Warszawą, która jest mi dobrze znana i codziennie dojeżdżam do ronda, które nomen omen nazywa się Rondo Łosia. To prawdopodobnie jest związane z tym, że na terenie tej miejscowości dosyć często po ulicach chodzą łosie. I dla uczczenia tego pięknego zwierzęcia mamy rondo łosia. Wyobraźmy sobie, że jedziemy z prędkością 50 na godzinę i w związku z tym podjazd do tego ronda trwa mniej niż jedną sekundę. Tak wygląda to rondo. To jest zdjęcie zrobione, jak widzicie Państwo, 8 grudnia tego roku, czyli parę dni temu, kiedy były opady śniegu, a właściwie tu już jest po opadach śniegu. I musimy zadać sobie pytanie, co kierowca, my, human being, widzimy wjeżdżając na to rondo. Czy my widzimy na pewno, że tutaj jest 6 znaków pionowych, one są w kolorze fioletowym zaznaczone, jest 9 znaków, które stoją do nas tyłem, ale maszyna i tak by musiała rozpoznać, że to jest znak, tylko że stoi tyłem, że jest jeden pojazd w ruchu, to jest ta czerwona jedynka, jest jeden pojazd parkujący i jest jeden pieszy. Tak jak powiedziałem, my mamy na to mniej niż sekundę. Ale może się jeszcze zdarzyć, że zza tego prawego narożnika, zza muru wybiegnie wystraszony łoś i wpada nam pod koła. Nasza maszyna musi tak samo jak nasze oko rozpoznać, czy na jezdni się pojawił łoś, a może to tylko wiewiórka. Bo jeśli wiewiórka, inaczej się zachowujemy, też chcąc uchronić życie tego zwierzęcia, a inaczej się zachowujemy, jeżeli widzimy przed sobą łosia, który ma masę 200 kg. A teraz przejdźmy do innego przykładu. To jest przykład, który miałem okazję poznać w minionym tygodniu i on jest innym zupełnie kierunkiem budowania rozwiązań, które wpisują się w zastosowanie koncepcji przemysłu 4.0 i też dotyczą funkcjonowania w systemach przestrzennych ze sterowaniem ruchem. Jednym z celów robotyzacji jest poprawa warunków pracy. Na lewym zdjęciu, w samej lewej stronie, znajduje się kabina operatora, który ma oszklone ściany, przednią, boczne, dół, podłogę i do góry. Po lewej stronie ma spreader, czyli to zawiesie, które podnosi kontenery nad sobą. Na prawym zdjęciu ma poniżej siebie, widzi to przez podłogę i ma na torach kolejowych na placu przestawiać kontenery. On, ponieważ ta kabina jest zintegrowana z tym zawiesiem, z tym sprederem, kręci się, podnosi w górę i w dół, jedzie do przodu i do tyłu, tak jak to jest tutaj na tym zdjęciu. Jego warunki pracy determinuje otoczenie, gdzie temperatura, tak jak w Polsce to cały czas jest możliwe, waha się od minus 35 stopni, to oczywiście jest wartość skrajna, do plus 40 stopni w cieniu, plus ogrzewanie przez szybę, czyli powyżej tych 40 stopni. Żeby wyeliminować tak niedogodne miejsce pracy, to jest zdjęcie z 6 grudnia tego roku, po raz pierwszy w Polsce wprowadzono do eksploatacji dźwig, suwnicę, w którym kabiny w ogóle nie ma i nie ma operatora. Czyli jesteśmy, odnosząc to do pojazdu, o którym mówimy, driverless car, jesteśmy na poziomie level 4. W ogóle w środku nie ma obsady. I to urządzenie, przyjrzyjcie się Państwo temu zdjęciu dokładnie, znajduje się w następującym otoczeniu. Mamy plac składowy, który w przypadku zalegania śniegu, tak jak na tym zdjęciu, utracił zdolność przekazywania sygnału, gdzie mają być postawione kontenery, gdzie mają się zatrzymywać samochody, ponieważ pod śniegiem jest część znaków tak zwanych poziomych, czyli tego, co jest namalowane na powierzchni. Zarówno pociąg, jak i samochody nie mają możliwości zatrzymywania się z dokładnością co do milimetrów, a pola odkładcze na tym polu, który jest w ramach terminala, na tym wybetonowanej powierzchni, te pola są stabilne. Co to oznacza? Że każde to pole i jeszcze do tego w każdej warstwie jest bardzo precyzyjnie, co do milimetra, opisane dzięki GPS na mapie cyfrowej. W związku z tym przesuwanie tego spreadera z kontenerem może być weryfikowane z bardzo dużą dokładnością. Ale to, gdzie się zatrzymuje ten samochód ciężarowy, na który będziemy wstawiali kontener, to się nie jest tak precyzyjnie opisane i tego nie jesteśmy w stanie odwzorować dokładnie w układzie wirtualnym. Ponieważ nie ma operatora w urządzeniu na zewnątrz, to jego miejsce pracy znajduje się tutaj, w zamkniętym pomieszczeniu bez okien, gdzie on widzi to wszystko, co się dzieje na placu, tylko i wyłącznie przy pomocy kamer. Zwracam uwagę, że na tych zdjęciach, które teraz Państwo widzicie, nie ma śniegu, a to wynika z faktu, że to zdjęcie było zrobione przeze mnie we wrześniu, w tym samym terminalu, kiedy jeszcze trwała instalacja. Ale to jest dokładnie ten sam terminal, ten sam operator, to znaczy jego miejsce pracy, tak jak ono dzisiaj tak samo wygląda. Tutaj istnieje wiele sytuacji, to widać na środkowym, górnym ekranie, kiedy dwie kamery muszą zgrać ze sobą obraz, żebyśmy widzieli wszystkie cztery naroże kontenera, który jest dużo dłuższy niż widzimy z tych dwóch kamer. My widzimy tylko skrajne części, prawą i lewą tego kontenera. Trwanie samego zgrywania obrazu dwóch kamer trwa na tyle długo, że oko ludzkie widzi ten proces. Czyli ten proces musi trwać dłużej niż 1/24 sekundy. My oczywiście wiemy, że 1/24 sekundy to nie jest dużo czasu, ale to jest już czas, 1/24 sekundy, gdzie wracamy do pojazdu autonomicznego, on się porusza 5-7 metrów. To znaczy, że te ułamki sekundy są bardzo ważne w sterowaniu tego rodzaju operacjami. To cyfrowe odwzorowanie środowiska na zewnątrz musi się odbywać w online, ale musimy pamiętać, że to jest odwzorowanie quasi online. Ono nie jest w czasie rzeczywistym z dokładnością do nanosekund. Jeżeli to jest dłuższy okres niż nanosekundy, to to oznacza, że jest opóźnienie pomiędzy reakcją operatora a tym, co się dzieje w rzeczywistości. Z drugiej strony, cała ta konstrukcja, mówię nie o konstrukcji suwnicy, tylko o konstrukcji tego modelu, opiera się na wykorzystaniu w sumie dramatycznie już tradycyjnej metody kierowania na odległość, która była przygotowana przez Nikolę Teslę pod koniec XIX wieku, czyli jesteśmy 130 lat po tym. To pokazuje, że wdrażanie tych połączeń, rozwiązań cyfrowych, gdzie przy pomocy technologii informatycznych, bardzo zaawansowanych technologii informatycznych, z jednej strony możemy sterować procesami, a z drugiej strony sięgamy po rozwiązania analogowe, typowe dla poprzedniej generacji i dopiero przy ich właściwej koordynacji tych wszystkich rozwiązań mamy sukces albo mamy kłopot, żeby go osiągnąć. I do tego odwołuje się do koncepcji, którą przedstawił w tym roku profesor Omer z Uniwersytetu w Monachium, który mówi tak, my jesteśmy w stanie wymyślać coraz bardziej zaawansowane rozwiązania sztucznej inteligencji. One, te rozwiązania możemy stosować do coraz bardziej skomplikowanych zadań, więc żeby móc to wykonać, tworzymy coraz lepszą infrastrukturę, a przynajmniej chcemy ją stworzyć, coraz lepszą infrastrukturę, żeby stosować te coraz bardziej zaawansowane rozwiązania software'owe. I w którymś momencie po raz pierwszy w rozwoju tej ery gospodarki cyfrowej zaczynamy napotykać na barierę hardware'ową. To jest ciekawe spojrzenie, bo do tej pory żeśmy przyjmowali, że te rozwiązania najbardziej zaawansowane możemy jak gdyby skalować bez ograniczeń. Te rozwiązania, gdzie tylko przetwarzamy dane. Tutaj jest wskazówka i te przykłady, które mieliśmy przed chwilą z tym, z tą suwnicą i tak dalej, one pokazują, tak, rzeczywiście widzimy kłopot w samochodzie, jeśli mamy zainstalować wszystkie te urządzenia, mamy różne kłopoty, żeby zharmonizować rozwiązania cyfrowe z rozwiązaniami analogowymi. No i teraz dochodzimy do rzeczy w sumie najważniejszej. My nie rozmawiamy o czymś abstrakcyjnym, tylko my rozmawiamy o samochodzie, o dobrze konsumpcyjnym, gdzie w latach 50. mieliśmy zwariowanych mężczyzn, bo w tym etapie to było, że tak powiem, miłość głównie mężczyzn, żeby mieć wspaniałe samochody. Każdy Wtedy podobno marzył, żeby być Jamesem Bondem i mieć jego samochód. My dzisiaj jesteśmy na zupełnie innym etapie. W tym roku przez 9 miesięcy w Polsce kupiono 350 tysięcy nowych samochodów i ta lista top 10 pokazuje, że to wszystko są samochody średniej klasy lub niższej klasy niż średniej. Tutaj, jeśli mamy Mercedesa, 15 tysięcy sztuk sprzedanych, to nie jest samochód dla Kowalskiego. Co to oznacza? Że mamy rosnące potrzeby mobilności w społeczeństwie i nie spada akceptacja dla pojazdu starej generacji auto 1.0, na co składa się wiele czynników, między innymi, co jest podnoszone coraz częściej, wzrost aktywności zawodowej kobiet powoduje, że kiedyś za kierownicą był tylko mężczyzna, obecnie coraz częściej jest kobieta i sytuacja jest taka, że w Polsce mamy prawie ponad 40%, to jest dokładnie 40,9%, 9 milionów mamy osób z uprawnieniami kierowców wśród 22 milionów wszystkich populacji polskiej. W związku z tym my już dzisiaj nie rozmawiamy o samochodzie dla zakochanego mężczyzny w pojeździe, tylko rozmawiamy o samochodzie jako dobrze codziennego, jako dobro codziennego użycia. To dobro nie zamienimy tak łatwo, jak zamieniliśmy stary telefon nasz na kablu smartfonem, który nosimy w kieszeni. Do tego mamy inną perspektywę, że ten pojazd miał być elektrycznym napędem, a z tej prognozy, którą tutaj pokazujemy, wynika, że co najmniej jeszcze 50 lat na świecie będą dominować pojazdy z silnikami spalinowymi, mimo że na przykład w Europie na razie mamy decyzję o zakazie rejestrowania samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Zrobiłem to zastrzeżenie, że na razie, ponieważ jak będziemy bliżej tej daty, to będziemy bardziej świadomi, czy upowszechnienie pojazdów elektrycznych będzie się mogło odbywać tak, jak kiedyś się o tym myślało. Teraz pod koniec 2023 roku mamy coraz większą świadomość, że tempo upowszechniania pojazdów elektrycznych w Europie jest dużo niższe niż oczekiwano. Więc Kowalski jest gotów zapłacić za te rozwiązania bardziej zaawansowane, ale jeśli to nie jest za dużo. Jeżeli uwzględnimy, że w Europie wydajemy ponad 10% budżetu gospodarstwa domowego na zaspokojenie potrzeb mobilności, to oznacza, że istnieje duży strumień pieniądza w dyspozycji konsumentów, żeby angażować się w nowe rozwiązania, ale ten strumień jest ograniczony. Więc ten wątek ekonomiczny znowu powraca, że co innego jest zdolność technologiczna, a czym innym jest pozyskanie popytu efektywnego po stronie potencjalnych nabywców. Więc próbując już dochodzić do podsumowania. W 2017 roku było napisane Fully Self-Driving Cars Are Here. Miało to być w 2019 roku najpóźniej. We wrześniu 2019 roku John Krawczyk przyjechał do Frankfurtu nad Menem na ostatnie tam odbywające się targi samochodowe, później one się przeniosły do Monachium i byłem świadkiem, jak powiedział, we give up. My nie widzimy możliwości dokończenia tego projektu. Niestety do dzisiaj te słowa są aktualne. Testy są nadal prowadzone, ale nie nastąpił przełom. Więc gdzie jesteśmy? Jesteśmy w sytuacji takiej, że w 2009 roku zaplanowano 10 lat na wprowadzenie pojazdu piątego poziomu. W 2019 roku okazało się, że to nie zostało osiągnięte. I co ciekawe, dzisiaj nikt nie mówi w biznesie, że zrobi level 5. Wszyscy mówią, zrobimy coś prawie. Jeżeli to się nie udało, to nie da się ukryć, że europejski przemysł motoryzacyjny trochę zmniejszył swój stres, choć ma, jak wiemy, dzisiaj wiele innych stresów, głównie związanych z upowszechnianiem nowej generacji napędów. No i co by nie mówić, kolejarze też odetchnęli, bo nie grozi im coś takiego, że jeździ bezemisyjny pojazd, jest sprawny i efektywny ekonomicznie. Bo wtedy ten podstawowy argument, że kolej jest ekologiczna i jest bardzo przyjazna dla człowieka, to ten argument kolej by utraciła. I dzisiaj możemy powiedzieć tak. Apple chciało mieć iAuto, 4 lata pracy, skończony projekt bez powodzenia. BMW ze z Volkswagenem 10-12 lat de facto prowadzili pracę, żeby zrobić konkurencyjny system operacyjny, aby nie dopuścić ani systemu operacyjnego Android, ani iOS-a do samochodu. Też musieli zaprzestać, ponieważ się okazało to ponad siły przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Jakie dzisiaj mamy spojrzenie na przyszły rok? Dla tworzenia automatyzacji, dla tworzenia tego pojazdu autonomicznego mamy pogodę pochmurną. Jeśli chodzi o pojazd z silnikiem spalinowym, cały czas mamy perspektywę, że go eksploatujemy, chociaż jest presja, żeby ograniczać jego użytkowanie. Mamy oficjalną prognozę słoneczną dla pojazdów elektrycznych, ale to jest prognoza i jak mówi stare przysłowie, jak jest słońce, to weź parasol z domu. No, bo właśnie w zakresie bateryjnym i systemie ładowania baterii mamy te nadchodzące chmurki lub utrzymujące się opady mrzawki. W tych warunkach to wszystko razem, co mówiliśmy o tym pojeździe usieciowionym, autonomicznym, współdzielonym i elektrycznym, to wszystko razem nie za bardzo chce być zrealizowane. Więc podsumowanie. Auto 1.0 jest użyteczne i jest nadal popularne. Do końca tego co najmniej półwiecza na świecie będą dominować pojazdy ze silnikami spalinowymi. Prace rozwojowe nad zastosowaniem sztucznej inteligencji są kontynuowane i ich efekt, autentyczny efekt polega na tym, że mamy coraz lepszy system wsparcia dla kierowcy w pojazdach, gdzie kierowca jest niezbędny. Wreszcie musimy się liczyć z tym, że jeśli powstanie taki driverless car, to on będzie mógł być zastosowany jedynie w niszach, bo po pierwsze musi być pokonana cała grupa barier, o których była mowa, a po drugie musi być stworzona infrastruktura, która właśnie stworzy te nisze, czyli wyizolowane drogi ruchu tych pojazdów. Dziękuję bardzo. Tutaj jest mój adres mailowy, gdyby ktoś chciał mieć kontakt na SGH. I jestem do dyspozycji do dalszej rozmowy. Proszę bardzo.
Dziękuję panie profesorze. Zgadzam się naturalnie z tym, że kolejnym, powiedzmy, tym etapem rozwoju rewolucji informatycznej, technologicznej, internetowej, jakkolwiek ją nazwiemy, czy cyfrowej, i są systemy cyberfizyczne, to zapewne u pana w prelekcji ta nazwa nie padła, ale wiadomo, że chodzi o to, że technologie cyfrowe są, napędzają nam przedmioty fizyczne, czy też właśnie różnego rodzaju maszyny. Paradoksalnie, tak bardziej w charakterze, znaczy pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że pewnym sukcesem takiego systemu cyberfizycznego w zakresie mobilności jest rower Veturillo. Co tam jest cyberfizycznego? Mianowicie za pomocą telefonu komórkowego odblokowujemy ten rower i tutaj to się sprawdza. Systemem cyberfizycznym, ale to już odchodząc o mobilności, jest również SGH w tym sensie, że nasze zajęcia są prowadzone właśnie w sposób hybrydowy, czyli jesteśmy w sali, Komunikujemy się ze studentami właśnie w sali i przez internet, ale jak wiemy, my jako wykładowcy, to wiemy, że to stwarza wiele problemów związanych ze złożonością, jak i z aktywizacją właśnie studentów tutaj i tutaj. Czyli właśnie to pokazuje, że te problemy występują nie tylko w mobilności, ale też jest to szerszy nurt, od którego prawdopodobnie nie ma ucieczki. Dobrze, ja tutaj może się rozgadałem, ale być może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie albo podzielić się jakąś refleksją. Profesor Goliński.
No po pierwsze dziękuję za ciekawą prelekcję. Wojciech mnie bardzo pocieszył, bo ja nie lubię czących samochodów, lubię te warczące. Ale czy nie jest jakimś elementem za pojazdami autonomicznymi to, co się dzieje w Polsce? O ile się nie mylę, w Warszawie, teraz mnie popraw, bo to są prawdopodobnie takie trochę liczby miejskie legendy. Jest 2 miliony samochodów. Teraz staje się miastem kompletnie nie do jeżdżenia. Znany mi równie dobrze Berlin jest większy, po nim się jeździ, można zaparkować, można ten, ma, albowiem ma doskonałą infrastrukturę publicznego transportu. I teraz, czy to nie byłoby jakąś drogą, a także bodźcem do rozwoju, bo ich mogłoby być chyba mniej. A jeszcze dodam, że znowu mnie popraw, jeśli to nie jest prawdziwa liczba, że podobno w gęstości samochodowej mamy drugie miejsce w Unii Europejskiej po Luksemburgu.
Ja tylko, przepraszam, wtrącę do pytania pana profesora Golińskiego, że wszystko zależy od punktu odniesienia, bo dużo gorzej niż w Warszawie prowadzi się w Rzymie, Londynie czy Paryżu. Dziękuję bardzo.
Może te samochody są po prostu zarejestrowane w Warszawie i jeżdżą po Polsce powiatowej?
Raczej sądzę odwrotnie, bo przepraszam, że tak zwane słoiki są mają rejestrowane tam, bo tam jest tańsze OC, a jeżdżą po Warszawie. I u mnie na małej uliczce stoi połowa, to ma dziwne rejestracje. To nie są lokalsi. No ale wracając do pytania, czy autonomiczny nie mógłby lekko tego rozładować, jako że no, może chodzić 24/7 w praktyce poza okresami ładowania, a mój no, jest użytkowany 40 minut jak są korki, a 20 minut jak nie ma korku, tak? To znaczy tempa SGH kampa. Dziękuję. Na tą dobę wystarczy.
Tak, już mogę?
Tak, tak.
Okej. Więc moi szanowni państwo, ja bym sugerował tak, żebyśmy rozdzielili wątki rozwoju technologicznego od wątku polityki mobilności, obsługi potrzeb mobilności. Te dwie rzeczy, dlaczego chciałbym oddzielić? Z punktu widzenia pewnego akademickiego, dydaktycznego, opowiadamy o tym rozwoju technologii cyfrowych, w tym, co nazywa profesor Doliński, tym cyberfizycznym świecie, tak? Ja go nazywam hybrydowym, ale myślimy o tym samym. Otóż to jest jeden wątek i tu różne obszary możemy wskazać, gdzie następuje postęp. To nie jest tak, że się dochodzi do zrealizowania wizji wytyczonej od razu, ale na drodze do zrealizowania tej wizji osiąga się pewne etapowe sukcesy. I ten poziom asystenta, znaczy ten asystent kierowcy, który dzisiaj spełnia poziom trzeci w tej klasyfikacji pojazdów autonomicznych, jest bez wątpienia rozwiązaniem, które zwiększa i komfort, i bezpieczeństwo ruchu. I to jest fakt. Teraz, jeśli chodzi o politykę mobilności, to chcę po pierwsze zaznaczyć, co mówimy na każdym z naszych tutaj przedmiotów związanych z e-biznesem, z naszą dydaktyką na kierunku e-biznes, że po pierwsze musimy mieć uporządkowane dane. Otóż pojazd, który nie jeździ, ma tylko jedną wadę, mianowicie zajmuje przestrzeń miasta, ale miasta. Bo w moim ogródku, czy stoją trzy samochody przed domem, czy cztery, to nie ma żadnego znaczenia, bo ten ogródek i tak jest i kwiatki też mają gdzie rosnąć. Ale w mieście sprawa jest krytyczna. W mieście mamy problem taki, że każde duże miasto, tak jak Warszawa, się starzeje, jest coraz więcej emerytów, którzy w życiu mogli sobie pozwolić na kupienie nowego samochodu i się starzeją razem z tym samochodem. Znamy osobiście takie osoby, które w wieku 55 lat kupiły wtedy bardzo fajny samochód, mają dzisiaj 75 lat, w związku z tym mają 20-letni samochód i ten samochód generalnie głównie stoi, parkuje pod oknem. To jest, tak jak mówię, problem zagospodarowania przestrzeni. Natomiast nie jest to problem ruchu. Problemem ruchu jest to, co znamy na trasie toruńskiej. To jest odcinek drogi w Polsce o największym obciążeniu, po którym się porusza w ciągu doby 180 tysięcy pojazdów. 180. 12 samochodów przejeżdża po tej trasie na sekundę. I teraz załóżmy to, co ja powiedziałem, że dzięki zastąpieniu pojazdów tradycyjnych pojazdem autonomicznych, tego byłoby połowy mniej. Połowy mniej. To nadal mielibyśmy 70-80 tysięcy pojazdów na trasie Łazienkowskiej, gdybyśmy nie zmienili organizacji ruchu, nie zmienili systemu poruszania się ludzi. I dlatego też sądzę, że trzeba to oddzielić. Mamy koncepcję na przykład miasta 15-minutowego, która z jakimś tam sukcesem jest od dziesięcioleci wprowadzana w Wiedniu jako przykład, gdzie staramy się namówić mieszkańców, żeby ich miejsce zamieszkania i ich miejsce pracy, i ich miejsce edukacji ich dzieci, żeby one były w zasięgu 15 minut pieszo. To jest, chodzi oczywiście o model, w rzeczywistości to wygląda troszeczkę więcej, ale jeżeli ktoś mieszka na Ursynowie, pracuje na Ursynowie i nie wjeżdża do centrum, to na Ursynowie też nie jest zupełnie luz, nie panuje na ulicach w niektórych godzinach, ale to nie jest takie morderstwo, jak poruszanie się po Alejach Niepodległości między 16 a 19, czy tam 18. Więc mówię o tym, że to są trochę dwa różne wątki. Bardziej musimy się zastanowić, czy chcemy, żeby ludzie byli mobilni. To, co zaznaczyłem na jednym slajdzie. Badania wskazują, że po pandemii akurat obserwujemy wzrost aktywności zawodowej kobiet w różnych krajach europejskich, w tym w Polsce. Jeżeli kobiety zwiększają swoją aktywność, rano częściej niż mężczyźni, to wiemy z innych badań, dowożą dziecko do szkoły, a następnie jadą do pracy oddzielnym samochodem niż jedzie ojciec tego dziecka, to są wszystko czynniki, które dzisiaj współczynnie determinują zagęszczenie tego ruchu, szczególnie na terenie zurbanizowanym i nie rozwiąże się tylko i wyłącznie tych problemów rozwiązaniami komunikacji miejskiej, zbiorowej, ponieważ w wielu relacjach te środki komunikacji tradycyjne są nieatrakcyjne, co nie przeszkadza, żeby na sprawę spojrzeć zupełnie inaczej. Ja mam teraz w tym semestrze grupę 28 studentów z Erasmusa z całego świata. To wynika, mam pewność, że tak jest, z wielu kontynentów. Gro z tych studentów, którzy mieszkają w centrum i przyjeżdżają na SGH na zajęcia, reprezentuje pogląd, że Warszawa w ich ocenie ma jeden z najlepszych systemów komunikacji publicznej. I miło jest to słyszeć. I my dobrze o tym wiemy, że akurat wychodząc z budynku w Alejach Niepodległości mamy do wyboru metro i tramwaj, który jeździ co 3 minuty i w niektóre regiony w Warszawie możemy się dostać dużo sprawniej i wygodniej niż samochodem. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że część naszych pracowników, tak jak profesor Michał i ja, mieszkamy troszeczkę dalej niż 4 skrzyżowania od SGH i jesteśmy raczej skazani na dojechanie do miasta samochodem niż jeżdżenie autobusem, bo ode mnie jazda autobusem jest możliwa, ale wynosi godzina 40. Te rozkładowo, bez względu na korki, czy ich nie ma. Więc to są różne trochę rzeczy i nie chciałbym dzisiaj, żebyśmy za dużo o polityce transportowej czy polityce społecznej związanej z zaspokajaniem potrzeb mobilności, żebyśmy na ten temat dyskutowali. Możemy się umówić na oddzielne spotkanie oczywiście. Wyłączony mikrofon masz.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie albo podzielić się refleksją? Jeżeli nie, panie profesorze, w takim razie dziękuję za ciekawą, merytoryczną i jednocześnie przedstawioną w zwartej formule prelekcję. Myślę, że ona będzie dobrym tutaj materiałem, który będziemy mogli pokazywać, polecać studentom, z tego względu, że ona się wpisuje właśnie w wiele nurtów, to znaczy ta mobilność, o której pan mówi, jest tutaj takim obszarem, który się styka właśnie z innymi obszarami, które my nauczamy właśnie na naszych zajęciach. I ona tutaj w tej mobilności, w tych pojazdach autonomicznych pojawiają się właśnie te problemy, te właściwości innych technologii, które omawiamy. Tak więc dziękuję raz jeszcze i dziękuję Państwu za uczestnictwo w tym seminarium i ciekawą dyskusję.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
Dziękujemy, do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.